Jeżeli ludzie cierpią, gdzieś pojawia się śmierć, to okazuje się, że zawsze ta nasza pomoc jest niewystarczająca. I my przy tego typu kryzysach nie powinniśmy pozwolić sobie w kościele na to, żeby powiedzieć: tak, dobrze, pomagamy, pomagamy skutecznie i to było wszystko, co mogliśmy zrobić. Zawsze możemy zrobić więcej. Tutaj potrzeba dużo namysłu, dużo modlitwy i dużo uważności.
Misja. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Idziemy teraz do namiotu, który tu jest obok domu na podwórku. Namiot przez cały czas był centrum logistycznym. Tutaj przyjeżdżały rzeczy, które ja przepakowywałem i one jeździły do wszystkich parafii wewnątrz strefy.
Chciałbym 8 śpiworów jeszcze.
O, dobra.
Rzucaj.
To są śpiwory. Nasz specjalista od spraw logistyki z Caritas Polska w Warszawie zamawiał te rzeczy. Ich specyfikacja była odpowiednia do tego, co tu się działo. Czyli śpiwory mamy na minusowe temperatury, buty mamy łatwe do wysuszenia, materiały są syntetyczne, jedzenie nie jest to wieprzowina. Głównie to są osoby z Iraku, wiadomo, że są muzułmanami, więc trzeba też odpowiednio to wszystko przemyśleć. To są bardzo często osoby bardzo głodne i wiele dni nic nie jadły, więc to muszą być odpowiednie, łatwo przyswajalne rzeczy, na przykład takie saszetki z cukrem dla osób z cukrzycą. Taki roztwór się wytwarza i to też bardzo szybko podnosi poziom cukru. Rozmawiamy o ludziach, którzy są bardzo często w którymś stadium hipotermii, które są wygłodzone, które od kilku dni, kilkunastu nawet czasem piły brudną wodę z rzek, z kałuż.
Namiot zostaje do końca tygodnia.
Wszystkie przyrządy, które są w tym namiocie, będą lądowały w lokalizacjach innych, gdzie nadal do tych rzeczy będzie dostęp.
Namiot nadziei jest składany, ale to nie znaczy, że tu zapanuje teraz beznadzieja.
Beznadzieja nie, to są mieszkańcy. Siłą namiotu to jest wspólnota.
Z namiotu idziemy do domu, gdzie głównie pracuję. Brat Kordian, zastępca dyrektora Caritas Polska, jest ze mną tutaj na miejscu i pracujemy wspólnie. A ja się nazywam Grzegorz Kowalczuk, jestem pracownikiem humanitarnym zatrudnionym przez Caritas Polska na potrzeby projektu Namiot Nadziei. Jesteśmy goszczeni przez księdza proboszcza Skrynek. To jest plebania pod Lipkach. W tym momencie w trakcie remontu. Podlipki są bardzo małą miejscowością wewnątrz ogromnego lasu. To jest kilka chat. Większość to są drewniane chaty, bardzo dekoracyjne, z ładnymi elementami drewnianymi. A z każdego punktu tej miejscowości jest odczuwana ogromna ściana lasu, który jak się myśli o tych wydarzeniach, które teraz tutaj się dzieją, jest też dla nas wymagający, poruszający w jakiś sposób.
Gdy tutaj przyjeżdżaliśmy, to nie z myślą organizowania zewnętrznej pomocy humanitarnej, bo ku temu nie mamy narzędzi ani możliwości, tylko naszym zadaniem od samego początku było wzmocnienie zespołów parafialnych, które działają na terenie parafii, w strefie. W związku z tym stawianie tutaj czegokolwiek stałego, a jest to miejsce, gdzie zostaliśmy przyjęci, poszukaliśmy bazy w lesie, na uboczu, żeby nikomu nie przeszkadzać, a z drugiej strony, żeby było to takie miejsce pośrodku tych wszystkich 7 punktów, z którymi chcieliśmy się kontaktować. Od Nowego Dworu poprzez Kuźnicę, Miękowce, Klimówkę, Krynki, Jałówkę, po Białowieżę. To najistotniejsza rzecz ma się tam dokonywać. Ona jest oparta o możliwości, o umiejętności parafian, którzy są tam na miejscu. I nasze działania od samego początku były ukierunkowane na to, żeby posłuchać historii tych osób, jak do tej pory sobie radziły z kryzysem. Nasza obecność tutaj przypada też na moment takiego największego kryzysu, forsowania bramy w Kuźnicy. My w tym czasie jeździliśmy i rozmawialiśmy z tymi parafiami. Nie polegało to na tym, że mamy coś przywieźć, przywozimy, zostawiamy i wyjeżdżamy. tylko że przyglądamy się temu, w jaki sposób te wspólnoty funkcjonują i zastanawiamy się, w jakich punktach możemy te wspólnoty wzmocnić, czy to duchowo, czy materialnie. Te wspólnoty są silne same w sobie. To są ludzie, którzy spotykają się na liturgii, czasami codziennie. Teraz peregrynuje obraz Matki Bożej Łaskawej. Mieszkańcy szukają wzmocnienia. To nie ja jestem źródłem, tylko źródłem jest Pan Bóg i tutaj inspiracji ludzi takiej dobrej woli jest o wiele więcej. Działania w parafii to nie tylko przecież Caritas, ale to również umiejętności, mądrość proboszcza, który ma to poprowadzić. Z naszej strony było wejście do tych parafii, posłuchanie, jak to wygląda z perspektywy parafialnego zespołu Caritas, w jaki sposób możemy uwrażliwić, że ta sytuacja, która jest trudną sytuacją, kryzysową sytuacją poszczególnych ludzi, którzy przechodzą przez teren parafii, jest też naszą sytuacją, że to są nasi bracia, że to są nasze siostry, że to są ludzie, za których musimy brać odpowiedzialność. I ta misja się nie kończy, zima cały czas jest i nie wiadomo, jak długo ten kryzys będzie trwał, a my chcielibyśmy rozbudzać też tę świadomość, że gdyby była potrzebna pomoc czy cokolwiek w tych wspólnotach, to one nie muszą o tym myśleć, bo to są często małe wspólnoty starszych ludzi. Skąd wziąć rzeczy, żeby pomóc? Tylko te rzeczy już po prostu są na miejscu. Jeżeli będzie potrzebne inne wsparcie, szczególnie dla rodzin biednych, mieszkańców też przed świętami, bo też o tym myślimy i tutaj rozeznajemy potrzeby i przygotowujemy paczki.
Myśląc o lokalnej społeczności, według mnie trzeba pamiętać, że na sytuację pandemii, która już bardzo te osoby osamotniła, rozdzieliła, oddaliła fizycznie od siebie z uwagi na bezpieczeństwo. Na szczyt tego bardzo wymagającego czasu jest nałożone działania w sferze konfliktu przygranicznego. To są często osoby, które są drugim pokoleniem, które pamięta traumy wojenne, więc to na pewno nie sprzyja dobrej kondycji psychicznej.
Jakie wnioski z tego czasu brat ma?
Bardzo łatwo stawać się ekspertem od wszystkiego i mieć dużo do powiedzenia w każdym temacie. Kiedy miałem możliwość wjechania w tę strefę i potem poszczególne osoby zaczynały zadawać pytania, co sądzę o tym konflikcie, co sądzę o tym kryzysie, to pierwsza była taka pokusa, że widząc troszkę więcej, a jednocześnie cały czas nie widząc wszystkiego, chciałem mówić, jak ludzie mają żyć. A ta sytuacja jest na tyle skomplikowana, że potrzeba tutaj nieustannej uważności. Ona zmienia się z tygodnia na tydzień. Nikogo w tym całym działaniu nie można potraktować, wrzucając do jednego worka, ponieważ te historie to są dramaty. I to są dramaty, które poszczególne osoby o dużej wrażliwości przypłacają zdrowiem i też zdrowiem psychicznym. Ja myślę, że to jest bardzo duża rola mediów. Wina mediów również, jeżeli chodzi o spolaryzowanie, nastawienie społeczeństwa, że trzeba się opowiedzieć albo za, albo przeciw. Istnieje pokusa ponazywania ci są dobrzy, ci są źli, a to nigdy tak nie jest. Dobry to jest Pan Bóg, bo i tak w tej całej sytuacji dzieje się, patrząc na to, jak świat jest skonstruowany, więcej dobra niż zła. Ile osób zmobilizowało się do twórczej i mądrej pomocy, na przekór narracji tej jednostkowej, zero-jedynkowej. W tej sytuacji, jak w każdej, nie ma ogólnej recepty, jak chrześcijanin ma postępować, ponieważ to jest zbyt ogólne pytanie. Jak zachowujemy się wobec dramatu przemytu ludzi? Jak zachowujemy się wobec dramatu wykorzystywania seksualnego dzieci? Jak zachowujemy się wobec dramatu, że gdzieś na świecie są dzieci wykorzystywane jako żołnierze wojownicy? To są pytania, gdzie każdy, w zależności od tego, na ile go ten problem dotyka, takiej udziela odpowiedzi albo gdzieś ucieka nawet od tego, albo łatwo nazywa sobie jak rzeczywistość, żeby spokojniej z tym wszystkim żyć. Z jednej strony widzimy, że coś niesamowitego się dokonało w sercu wielu osób. Z porywu serca pobiegli do lasu, zorganizowali pomoc i ratowali rzeczywiście ludziom życie. I to są dziesiątki istnień ludzkich, wyciągniętych, uratowanych od kalectwa i od śmierci. Mamy dziesiątki wolontariuszy, którzy wiedzą, że nie są zdolni do tego, żeby pojechać gdzieś do lasu, bo po prostu się boją, nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić i pomagają w ośrodkach otwartych jako wolontariusze. Ten problem jest tak złożony i on nie będzie malał na pewno. Warto by było też przyjrzeć się temu, że my patrzymy na drugą osobę jak na problem, który się pojawia, a nie jako szansę, która jest nam dana. To, co papież powiedział w encyklice Fratelli Tutti, to jest niesamowite, że to jest okazja do tego, żeby to, co było do tej pory dalekie i ciężko było to poznać, teraz jest na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony, wspierając czy pomagając osobom, które w lesie przekroczyły granice, czy co mamy otworzyć teraz granice dla wszystkich. I tutaj bardzo ciężko jest zabrać głos tak jednoznacznie, ale bo długo nad tym też myślałem, że w momencie, kiedy do naszych noclegowni trafiają bezdomni, kiedy trafiają do naszych punktów osoby, które mają problem z alkoholem, to jakoś nikt sobie nie zadaje pytania o to, że trzeba zmienić system, że trzeba zmienić prawo, że wzmacniamy bezdomność, wzmacniamy alkoholizm. Tutaj nie ma takiego zarzutu. Bo wszyscy są na tyle oswojeni z problemem, że wiedzą, że trzeba pomóc, inaczej ten człowiek zginie. A tutaj nagle pojawia się to pytanie. A analogii przy spotkaniu człowieka w kryzysie będzie o wiele więcej. Warto by było też przyłożyć tutaj taką inną miarę, niż stosować takie słowo wytrych, że to jest osłabianie państwa. My jesteśmy od tego, jako chrześcijanie, że w momencie, kiedy widzisz człowieka, który cierpi, który jest głodny, którego życie jest zagrożone, to jest moralny obowiązek pomóc takiej osobie. Ta rzeczywistość, która jest dzisiaj, jest tą rzeczywistością, w której albo spotykam Boga, który przychodzi, albo nie spotykam tego Boga. I żebyśmy sobie zbyt łatwo nie uczynili tej rzeczywistości świątecznej taką po raz kolejny kupione prezenty i mogę kogoś obdarować, kogo kocham, fajnie przy stole, pastereczka i święta świętej po świętach. Tylko jest to okazja do postawienia sobie takich rzeczywistych pytań, w których sytuacjach przychodzi do nas naprawdę Pan Bóg, jakie On stawia przed nami wymagania realnie. Przecież osób, które potrzebują pomocy, spotykamy dziesiątki w naszym życiu, a widzimy naprawdę mały ułamek tej rzeczywistości, w której przychodzi do nas Pan Bóg. Bardzo mały. Siadając przy stole bożonarodzeniowym, z rodziną, z którą się dawno nie widzieliśmy, zdajemy się na jakąś wypadkową treści przypadkowych rozmów, żartów. Nie poruszamy ważnych tematów. Skłonni jesteśmy do pokłócenia się ewentualnie o polityczne rzeczy. Będziemy skłonni do pokłócenia się o to, czy uchodźców przyjmować, czy nie przyjmować. Może jeszcze pokłócimy się o szczepionki i jeszcze będą jakieś tematy dyżurne w tym roku. A nie zdajemy...
Inflacja.
Zawsze
zapasowo mamy inflację jeszcze.
A przecież chodziłoby o to, żeby postawić sobie pytania, w ogóle po co my żyjemy? Dlaczego się spotykamy przy tym stole? Co jest dla nas ważne? Przy wielu stołach znowu zabraknie jakiejś osoby i miejsce puste będzie nie tylko dlatego, że czekamy na niespodziewanego gościa, tylko kogoś po prostu zabrakło. I to też może być pytanie o to, jak długo ja jeszcze będę na tym świecie i na ile rzeczy, w których pokładam ufność na dzień dzisiejszy, na ile to są rzeczy stałe, bo sytuacja, która jest związana z ruchem migrantów, pokazuje, że możesz mieć dom, a jutro możesz go już nie mieć. I to cały ten kryzys afgański pokazał też, że było mnóstwo ludzi, którzy prowadziło życie bezpieczne, byli wykształceni, byli pracowici, mieli piękne domy i dzisiaj nie mają nic. I znajdują się w jakiejś drodze pielgrzymce życia. Wszystko jest skończone, to co nas otacza. I święta Bożego Narodzenia, one przypominają jedną rzeczywistość, że Pan Bóg wchodzi w kondycję człowieka właśnie w atmosferze ubóstwa i nieposiadania i w atmosferze wygnania, w atmosferze podróży, w atmosferze migracji. To jest rzeczywistość bożonarodzeniowa. Ona jest bardzo ładnie na dzień dzisiejszy ozłocona, obielona, upupiona. Ona nie pobudza do refleksji, a pobudza do zaspokojenia, żeby w pełni być najedzonym, sytym, ucieszonym.
C trzeba zabrać termosy. A wszystkie są przygotowane.
To też zabieramy?
One są na namiocie. Ja bym jeszcze poczekał, najwyżej zabrał w piątek. Bo one mogą jeszcze możliwe, że je użyję.
Czego wy będziecie życzyć sobie na święta?
Żeby pamiętać o naszym komforcie psychicznym, życzę, żeby raz na jakiś czas te treści, które konsumujemy, żeby one były mniej ciężkie, mniej gęste i mniej mroczne. Tych dramatów jest tak dużo, że chyba żeby utrzymać jakkolwiek bycie w ogóle w stanie pomagać, działać, no to potrzebujemy raz na jakiś czas zadbania po prostu też o swoją głowę.
Ja będę życzył sobie i wszystkim, żebyśmy wchodzili na drogę rzeczywistego rozpoznania, jakie są nasze potrzeby, co nam daje tak naprawdę szczęście, że gonimy za rzeczami, które nam tego szczęścia nie dają. Ja będę nawet mówił za siebie, że biegam za rzeczami, które nie są odpowiedzią na moje potrzeby. Cały czas daję się zwodzić systemom, ludziom. Sobie i wszystkim takiego spokoju, żeby posłuchać siebie i żeby usłyszeć, co mi tak naprawdę jest potrzebne do szczęścia i czy przypadkiem to, co ci jest potrzebne do szczęścia, czy to nie jest osoba, która siedzi obok ciebie.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej Misja. Opowiadali Grzegorz Kowalczuk i brat Kordian Szwarc z Caritas Polska.